Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Tomasz Łagódko, Inicjatywa Polska, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Zaczniemy od tego, co wczoraj wydarzyło się spontanicznie w całej Polsce, co będzie miało zresztą dzisiaj swoją kontynuację. Może nie w całej Polsce, ale w wielu polskich miastach wieczorem ludzie zbierali się pod sądami, aby zaprotestować przeciwko nowym rozwiązaniom prawnym, jakie mają zamiar zafundować nam rządzący. Między innymi w Zielonej Górze wczoraj też pojawiła się grupa ludzi, palili świeczki, protestowali w ten sposób przed tymi rozwiązaniami. Dzisiaj będzie to miało swoją kontynuację, również dzisiaj pan pewnie też znajdzie się tam. Nie wiem, czy jako Inicjatywa Polska, czy jako obywatel po prostu.
Znaczy jako jedno i drugie tak naprawdę, no ale myślę, że to będzie protest bardziej obywatelski w tym momencie, bo te zmiany nie dotyczą organizacji politycznych wprost, czy partii, czy tylko dotyczą nas, obywateli po prostu. No, chodzi o to, żeby kontrola jakaś nad władzą była i żeby ta władza nie mogła kontrolować systemu sądowniczego, no bo po prostu będziemy mieli autorytaryzm czy dyktaturę.
Aczkolwiek minister Ziobro no, przedstawia też takie rozwiązania, podobne rozwiązania, które funkcjonują w niektórych państwach w Europie, no chcąc pokazać, że nie jest to coś, co miałoby wywrócić zupełnie system, bo skoro może się sprawdzać w kilku europejskich państwach, na jakichś tam zasadach, może nie identycznie jak te, które mają być wprowadzone w Polsce i nic się tam złego nie dzieje, mówi się o tym, że to często ugruntowane demokracje, to dlaczego w Polsce miałoby się coś...
Znaczy, no, diabeł tkwi w szczegółach, bo tak jak pan powiedział, że to nie jest dokładnie tak samo, nie będzie dokładnie tak samo jak w Niemczech, tylko będzie dość podobnie. No i właśnie o to chodzi, że to będzie tylko podobnie, a na przykład nie tak samo. Więc tutaj nasze zastrzeżenie budzi to, że tak naprawdę władza sądownicza będzie skupiona w rękach ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
Dokładnie minister i prokurator generalny będą decydowali o tym, kto w sądzie będzie pracował, a kto też w sądzie pracować nie będzie.
Czyli mamy tak naprawdę totalne zburzenie trójpodziału władzy w tym momencie, ponieważ minister Ziobro jest jednocześnie posłem, ministrem, prokuratorem generalnym, co już w ogóle jest niekonstytucyjne, bo konstytucja literalnie wprost mówi, że prokurator nie może być posłem. I jeszcze będzie miał wpływ na obsadę stanowisk sędziowskich. Mało tego, będzie miał kontrolę też nad adwokatami.
No to jak to się dzieje, skoro rzecz jest, tak jak pan mówi w tym momencie, bardzo oczywista, tak? Wypowiadają się w tym temacie autorytety prawne, podając wprost konkretne artykuły w Konstytucji Rzeczpospolitej, czyli najważniejszej uchwale, jaka została ustanowiona, tak zwanej ustawie zasadniczej, a rządzący wprowadzają to i co więcej, jak mówią, dali im do tego mandat wyborcy, tym samym oni będą wprowadzać i jeśli spojrzeć na sondaże, to wcale nie mają się gorzej.
Znaczy, no, wszystko miało swój początek, bo około 2 lata temu, kiedy władze przejęło Prawo i Sprawiedliwość i zrobiło porządek w Trybunale Konstytucyjnym, to znaczy, że ten Trybunał Konstytucyjny został rozmontowany, nie zostały publikowane jego orzeczenia i została powołana osoba, która pełni obowiązki, czy już teraz to nie wiem nawet, czy jest...
No formalnie jest prezesem, tak?
No tutaj zdania są podzielone i nawet sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, środowiska prawnicze, profesorowie też tutaj mają wątpliwości co do legalności wyboru, nazwijmy to, nie wiem, no prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Także teraz już jest troszeczkę chyba za późno, mam nadzieję, że nie, ale chyba trochę za późno, bo teraz Prawo i Sprawiedliwość każdą ustawę, jaką wprowadzi, to tak naprawdę ona będzie przyklepana, niezależnie przez Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od tego, czy ona będzie zgodna z konstytucją, czy niezgodna z konstytucją.
No, ale jak pan widzi, społeczeństwo nie wyraża się jednoznacznie na temat tych działań, nie mówi wprost większość Polaków, czy zdecydowana większość Polaków, że są to rozwiązania, które godzą w ich interes jako obywateli i być może okazuje się, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość póki co dotykało takich, a nie innych sfer naszego życia, to ludzie mówią w porządku, nic złego się nie dzieje, tak?
Zazwyczaj... Może mówią, może nie, bo tutaj trudno powiedzieć, co ludzie mówią. Ta sprawa jest nową sprawą, ona się pojawiła tak naprawdę tak nagle. w tamtym tygodniu, powiedzmy, czy dwa tygodnie temu. Jeszcze tak naprawdę nie ma jakichś takich sondaży, które by mogły nam powiedzieć, jak to wygląda, jaki jest odbiór społeczny tego. Natomiast niezależnie od tego, co mówi społeczeństwo, mamy prawo. No i jeżeli przeprowadzamy zmianę w prawie, no to te zmiany muszą być zgodne z prawem, czyli zgodne z konstytucją, zgodne z tymi ustawami.
No tu po raz kolejny została wybrana tak zwana szybka ścieżka, projekt poselski. Właśnie. Co ciekawe, jeden z parlamentarzystów zresztą Prawa i Sprawiedliwości, który podpisał się pod projektem, w tej chwili wycofał swój podpis. Mówi, że nie zapoznał się z projektem, podpisał go nieco, albo może w 100% in blanco. Teraz wie, czego rzecz dotyczy. Notabene ten poseł jest doktorem prawa. Niektórzy mówią, że no, po tym, jak usłyszał, co mówią środowiska sądownicze, to nieco się obudził, a może rzeczywiście tak było. Podpisał coś, nie wiedząc, jakie będą ostateczne rozwiązania. Teraz się sam wycofuje z tego.
No właśnie to jest niepokojące, że ustawy, które godzą w ustrój, w porządek demokratyczny, są wprowadzane nocą, dyskusja nad nimi odbywa się późno w nocy albo jeszcze nad ranem, nawet tak jak w Senacie. Tak naprawdę społeczeństwo nie uczestniczy w tym. No mówię, oczywiście społeczeństwo nigdy nie uczestniczy w obradach Sejmu aktywnie. Raczej chodzi o to, żeby społeczeństwo wiedziało, czego dotyczą te obrady Sejmu, Senatu i mogło to analizować, mogło sobie to zdanie wyrobić, mogło poznać opinię różnych środowisk.
Wie pan, dla przeciętnego obywatela nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, czy posłowie głosują o 3 nad ranem, czy o 9 rano. No co to za różnica, tak na dobrą sprawę. No wprowadzają, mówi się, że pod osłoną nocy. I co z tego, że pod osłoną nocy? No jakie to ma znaczenie? Ostatecznie dla porządku prawnego w państwie. No czy będzie dana ustawa uchwalona rano, po południu, w nocy, nad ranem? To nie ma to kompletnie żadnego znaczenia.
Są takie ustawy, które rzeczywiście można procedować, powiedzmy, w nocy, czy one są mniej istotne.
Tak
się działo. Często jest tak, że ustawa budżetowa jest procedowana aż do późnych godzin nocnych, bo ona wywołuje najwięcej kontrowersji, ale nigdy nie było tak robione, przynajmniej do czasów Prawa i Sprawiedliwości, że zaczynamy procedować w nocy, a kończymy nad ranem, co jest jakimś nowym standardem i raczej chyba nie obowiązuje taki standard w krajach zachodnich, w tam ugruntowanej demokracji. Po prostu tak.
Ale też są parlamentarzyści, którzy mówią wprost, posłom nie płacimy z naszych podatków i senatorom za to, żeby pracowali od 8 do 8.15, tak? Tylko płacimy im za to, jak wykonują swoje obowiązki, w tym wypadku jak głosują. No, głosują w nocy, proszę bardzo.
No tak, ale ja uważam, że wykonywanie swoich obowiązków to jest też informowanie obywateli o tym, czego dotyczą zmiany w prawie, jakie jest uzasadnienie tych zmian i do czego te zmiany w prawie mają prowadzić, w jaki sposób mają poprawić funkcjonowanie państwa, organów, w tym wypadku sądów. Także tutaj uważam, że no to powinno być bardziej przejrzyste, tego nie powinno się procedować w taki sposób i tak szybko. I to jeszcze w okresie wakacyjnym, kiedy część ludzi jest też na urlopach i nie bardzo wiedzą nawet.
No bardzo często są odcięci zupełnie od
informacji. Dokładnie, tak. Bo jak ktoś wyjeżdża na urlop, no to on chce odpocząć po prostu i od sportu, i od polityki, i od takich bieżących spraw swoich zawodowych, życiowych.
No temu służą urlopy.
Tak, temu służą urlopy i to jest całkiem normalne. Każdy z nas, albo przynajmniej większość z nas tak ma po prostu. Także ta dyskusja powinna, jeżeli już mamy reformować sądy, to tą dyskusję należało przełożyć to po pierwsze na wczesną jesień, tak jak wszyscy z tych urlopów już wrócą, jak już wejdą w ten rytm taki, nazwijmy to takiego swojego życia zawodowego i prywatnego.
Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość byłoby w stanie wycofać się z tego rodzaju ustawy, bo zdarzały się już takie rzeczy, że pod wpływem tego, co działo się chociażby na ulicach, że rząd wycofywał się z konkretnych rozwiązań prawnych. Wczoraj rzeczywiście spontanicznie było wiele osób na ulicach miast. Jeśli dzisiaj te formy kontestacji politycznej będą silniejsze, być może to dotrze do sprawujących władzę w naszym kraju, że no niekoniecznie wszyscy obywatele sobie życzą takich, a nie innych rozwiązań.
No były czarne protesty w październiku w tamtym roku.
Najbardziej takie obrazowe.
Tak. Tam,
pokazujące to, że państwo mogło się wycofać.
Kobiety wyszły na ulicę, ale nie tylko kobiety, bo mężczyźni też uczestniczyli w tych protestach, będąc solidarnie z kobietami. No bo oczywiście jak zabiera się prawo jednej grupie, no to uważam, że nic nie stoi na
przeszkodzie. Czym innym jest, jak wychodzą zwykli obywatele, oczywiście można ich zawsze jakoś definiować i umiejscawiać gdzieś na arenie politycznej, natomiast jeśli jest to absolutnie oddolny protest, to pewnie jest on trochę inaczej postrzegany, bo jeśli jest to protest, który organizuje KOD, Inicjatywa Polska, ktokolwiek inny, obywatele RP, to zawsze bardzo łatwo można przyczepić im łatkę. Przyczepić łatkę polityczną i mówi się, to jest ta taka czy inna opozycja demolująca ustrój prawny, dążąca do zamachu stanu. Zawsze można tak powiedzieć.
No, tutaj protesty, nie uważam, że protesty są tożsame z zamachem stanu. To jest normalny, demokratyczny instrument nacisku na władzę. To się odbywa w wielu krajach, nie tylko w Polsce. To się odbywa w Niemczech, we Francji i tak dalej. W wielu, wielu krajach. No i jeżeli ktoś ma ochotę wyjść protestować, to należy to uszanować i absolutnie to nie jest zamach stanu. Zamach stanu to gdybyśmy się odwoływali do siły, gdyby opozycja przejęła wojsko, policję i tak dalej i siłą usunęła rządzących, którzy zostali demokratycznie wybrani.
Dzisiaj widziałem wpis na Twitterze opublikowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w którym to wpisie ministerstwo, któryś z urzędników w ministerstwie, nie wiem, może całe ministerstwo, mówi, że co ciekawe, 50% Polaków, nie wiem dlaczego 50, ale sympatyzuje z tym, co wydarzyło się w Turcji, gdzie nie doprowadzono do zamachu stanu, a no, to jest planowane.
To jest straszne, może duża część z tych 50% ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, do czego doszło w Turcji. Tak naprawdę tam Erdogan przejął władzę, można powiedzieć, chyba absolutną, albo na pewno już rządzi w sposób autorytarny. Opozycjonistów zamyka się do więzienia, no i jeżeli to się komuś w Polsce podoba i jeżeli jest tak duży odsetek, w co nie wierzę, no to rzeczywiście jest już strasznie, bo to znaczy, że my dążymy do dyktatury tak naprawdę. No, ale ja nie wierzę...
Dyktatury. Myślę, że nie wierzę, pojawi się dzisiaj wieczorem w Zielonej Górze?
Tak. Myślę, że wiele osób się pojawi, ponieważ jak już wczoraj czy dzisiaj rano dostawałem też informacje SMS-em czy tam na różnych tam innych portalach i ludzie, którzy w ogóle się nie interesują polityką albo przynajmniej nie sądziłem, że jakoś tam tą politykę przeglądają, czytają, nawet do mnie piszą, czy ja dzisiaj idę zapalić świeczkę pod sąd. Także to mnie trochę zdziwiło, że parę takich osób do mnie napisało, które do tej pory się jakoś tak chyba nie angażowali specjalnie politycznie. Także to też pokazuje na to, że tutaj już to nie jest sprawa polityczna, choć oczywiście przeszyta polityką. Natomiast to jest sprawa bezpieczeństwa obywateli, bo jeżeli politycy przejmą kontrolę nad sądami, to tak naprawdę zwykły obywatel w starciu z władzą będzie bezbronny.
Chociaż jeśli spojrzeć na różnego rodzaju protesty czy formy demonstracyjne w naszym mieście, to poza czarnym protestem, tak na dobrą sprawę trudno byłoby powiedzieć, że któryś z nich był jakiś spektakularny. Mam wrażenie, że w Zielonej Górze ludziom żyje się na tyle dobrze i spokojnie, że jakby nie zauważają pewnych rzeczy albo nie czują potrzeby, żeby wyjść na ulicę i cokolwiek manifestować. Ja przypominam sobie zapowiadane chociażby przez Komitet Obrony Demokracji protesty czy formy protestacyjne, które miały odbywać się w mieście i zdarzało się, że przychodziło tam dwóch działaczy KOD-u.
Może tak było, ale też przypominam o tym, że mieliśmy protest przeciwko ACTA i też bardzo dużo zielonogórzan wyszło na ulicę wtedy i to się też odbywało w całej Polsce, także no powiedzmy, że ten nacisk wtedy na Platformę spowodował to, że po prostu rząd się wycofał z procedowania tego i z procedowania nad tą umową właśnie, nad ACTA.
Także... Byłbym w stanie zgodzić się z takim stwierdzeniem, gdzieś ostatnio wyczytałem, że no są osoby w naszym kraju, które twierdzą, że siła partii rządzącej w tej chwili spowodowana jest tym, jak fatalną mamy opozycję, że czym ta opozycja jest bardziej fatalna i bardziej się kompromituje różnymi zachowaniami, tym silniejsze staje się Prawo i Sprawiedliwość, które nie byłoby tak mocne, gdyby nie była obok tak słaba opozycja w Polsce.
Patrząc na to z punktu widzenia organizacji i zarządzania, w pewnym sensie tak jest, ale to dlatego, że po prostu władza w Prawie i Sprawiedliwości skupiona jest w jednych rękach I tak naprawdę taką organizacją dużo łatwiej jest kierować. Natomiast to wyklucza demokratyczność tej organizacji, ponieważ no tam wszelkie decyzje zapadają albo jednoosobowo, albo w bardzo wąskim gronie i tak naprawdę cała reszta nie ma nic do powiedzenia.
Z kolei to jest trochę demonizowanie, bo powiedziałbym, że tak jest właściwie w większości partii. Oczywiście wszystkie partie i organizacje polityczne mówią, u nas to jest tak, że my spotykamy się, wydyskutowujemy wszystko, a rzeczywistość jest taka, że za każdym razem, jeśli jest jakiś lider, prezes partii, przewodniczący partii, czy ktokolwiek inny, został on też wybrany w jakiś sposób, to tak na dobrą sprawę on decyduje.
De facto. Chodzi mi o to, że jeżeli mówimy, że Prawo i Sprawiedliwość jest silne, bo opozycja jest słaba, no to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma scentralizowany sposób zarządzania, natomiast opozycja to jest parę partii i stowarzyszeń, jakichś tam ruchów politycznych i siłą rzeczy, no one mają różny profil, różne poglądy, różne programy, no i to nie może być tak, że przeciwstawiamy Prawu i Sprawiedliwości opozycję, którą chcemy traktować jako monolit. No, każda z partii ma swojego lidera, no i pomiędzy tymi partiami panuje dyskusja polityczna. No, można odnieść wrażenie, że to jest kłótnia, można odnieść wrażenie, że to jest normalny dialog. Ja uważam, że to nie jest nic niezwykłego, że opozycja się między sobą kłóci, ponieważ no, na tym polega demokracja po prostu, żeby przedstawiać swoje argumenty, żeby przedstawiać swój program, wskazywać w programie innych partii to, co uważamy za niesłuszne. No i tak po prostu działa demokracja. Jeżeli nie pojawi się jeden lider, który połączy tą opozycję, no to po prostu tak będzie, ale ja też nie wierzę w to, że taki lider.
No na horyzoncie liderów póki co opozycyjnych specjalnie nie widać.
Znaczy może inaczej, liderów to mamy bardzo dużo, tylko nie widać tego jednego lidera, który mógłby te wszystkie ruchy polityczne no złączyć, ale też nie ma co się dziwić, bo jak można połączyć ogień z wodą? No to nie wyobrażam sobie takiej koalicji, w której zasiądzie Platforma Obywatelska z Kukizem. Nie wyobrażam sobie takiej koalicji, gdzie Partia Razem, czy Inicjatywa Polska, na przykład Partia Razem i Nowoczesna usiądą razem. No bo my po prostu się nie dogadamy. Jedne sprawy będą nas łączyć, ale w wielu kluczowych kwestiach my się po prostu nie dogadamy. No i na tym to właśnie polega.
Właśnie został opublikowany ranking dotyczący osób, które mogłyby być absolutnym liderem, jeśli chodzi o polską politykę. Takie rankingi zawsze się pojawiają, zresztą w czasie wakacji jest ich zazwyczaj najwięcej. Ja pamiętam takie, gdzie Tomasz Lis na przykład cieszył się niesamowitym poparciem, gdyby wystartował w wyborach prezydenckich. Teraz podobnie mówi się o Jerzym Owsiaku, który no raczej za politykę się nie weźmie, przynajmniej takie mam wrażenie. Na razie się przystankiem Woodstock zajmuje sukcesami, póki może jeszcze, ale jest pan prezydent Słupska, pan Biedroń jest pokazywany jako taki lider, taki polski Macron, którego można byłoby wystawić w takich wyborach i ludzie by mu zaufali.
Myślę, że tak, bo ma sukcesy w zarządzaniu Słupskiem, wiemy też, jaką ma osobowość. Został odczarowany też trochę taki mit, że osoba, która ma orientację homoseksualną, nie może zajmować się polityką, nie może zajmować się w Polsce, no nie może w Polsce piastować jakichś takich urzędów jak prezydent miasta, mniej więcej takiej wielkości jak Zielona Góra, czy że nie może być posłem, nie może być premierem, nie może być ministrem. Kiedyś tak się wydawało, że Polska jest dość, nazwijmy to, konserwatywna, natomiast Robert Biedroń swoją osobowością i swoją wiedzą, także doświadczeniem, jakby przeczy temu i pokazuje, że my jednak, że jednak Polacy potrafią od czasu do czasu wybrać kogoś.
No, jeśli spojrzymy na przykład na konserwatywną Wielką Brytanię, która właśnie w londyńskim metrze rezygnuje z głosu, który się pojawia za każdym razem, kiedy wsiadamy do wagonu metra, pojawiało się tam stwierdzenie, witamy panie i panów. W tej chwili środowiska tak zwane LGBT wywalczyły sobie, że po prostu głos z głośnika w londyńskim metrze przywita nas bezosobowo, mówiąc hello everyone.
No i to jest taki przykład, że można jakieś drobne zmiany wprowadzać, aczkolwiek no, tego jakiejś tam dużej wagi bym nie przykładał, zwłaszcza w kontekście tego, co się w Polsce dzieje, bo to jest taki drobny, mały symbol. My jeszcze mamy w Polsce no, więcej pracy po prostu nad tym, żeby nasze społeczeństwo było bardziej otwarte, bardziej tolerancyjne, ale przede wszystkim, żebyśmy my, Polacy, szanowali się nawzajem. Tutaj jest mnóstwo pracy przed nami, natomiast uważam, że właśnie wspomniany już Robert Biedroń łamie te trochę stereotypy, trochę zmienia naszą świadomość, sposób patrzenia na politykę i sposób patrzenia też na po prostu na inność.
Zostawmy Roberta Biedronia na koniec. Standardowe pytanie, kiedy się pan pojawiał u nas w studio. Inicjatywa Polska będzie próbowała wystawiać listy chociażby w wyborach samorządowych?
Na pewno mamy taki plan, bo głównie w dużej mierze po to istniejemy. Oczywiście nie jest to organizacja, która została zawiązana do tego, żeby po prostu się spotykać i dyskutować, bo żeby dyskutować, to nie trzeba tworzyć stowarzyszenia. Planujemy wystawić listę na sejmiki. Być może wystawimy kogoś na osobę, która będzie kandydowała na stanowisko prezydenta Zielonej Góry, może Gorzowa. Mamy taki zamiar, albo ewentualnie, jeżeli się odpowiednia osoba pojawi, która będzie...
Będziecie wyrażali swoje poparcie.
Będziemy tak? wyrażali swoje poparcie wtedy, jeżeli się okaże, że ta osoba jest jakby, że jej poglądy są zgodne z naszym profilem centrolewicowym, to wtedy być może takie poparcie...
A jeśli pan patrzy jako koordynator działań Inicjatywy Polskiej w Lubuskiem na to, jak co dzieje się w Gorzowie, co dzieje się w Zielonej Górze, powiedziałby pan, że nie zgadzamy się radykalnie z różnymi rzeczami, które są wprowadzone na przykład w naszym mieście, czy w północnej stolicy?
Znaczy, przyglądamy się każdej sprawie z osobna i te sprawy będziemy na pewno recenzować, komentować. Także tutaj będziemy patrzeć, co się dzieje w jednym i w drugim mieście wojewódzkim, no i będziemy wyrażać nasze stanowisko. Natomiast te stanowiska będą przyjmowane nie jednoosobowo przeze mnie, także ja tu mogę się tylko wypowiadać jako ja, osoba, obywatel, mieszkaniec miasta. Natomiast będzie to dyskutowane u nas na spotkaniach. Będziemy to oceniać, będziemy sprawdzać władzę tu w jednym i w drugim mieście, no i na tej podstawie po prostu powiemy, czy kogoś poprzemy, czy nie, czy wystawimy swojego kandydata.
Tak czy inaczej, do wyborów jeszcze dużo czasu zostało, przynajmniej jeśli patrzeć na póki co obowiązujący kalendarz wyborczy, także pewnie jeszcze dużo będzie się działo na scenie politycznej i okołopolitycznej, samorządowej. Tomasz Łagódko, Inicjatywa Polska, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również.